Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wpłatom moich patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, moje podcasty i artykuły, to zachęcam do dołączenia na stronie patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam także do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Moim gościem jest dzisiaj dr Łukasz Pawłowski, socjolog i publicysta oraz współautor podcastu amerykańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
4 lutego bieżącego roku filozof, dosyć znany filozof Noam Chomsky powiedział, cytuję: niekiedy mówi się, że członkostwo w NATO zwiększa bezpieczeństwo Polski i innych, dużo mocniej można argumentować, że członkostwo w NATO zagraża ich bezpieczeństwu poprzez wzrost napięć. W swoich wypowiedziach Chomsky mówił o Euromajdanie jako o amerykańskiej prowokacji. Natomiast już w trakcie wojny, na początku marca, Chomsky określił inwazję Rosji na Ukrainę jako nieuzasadnioną, niesprowokowaną. Potępił ją, ale po całej tej sekwencji potępiającej wojnę powiedział, że Rosja ma prawo czuć się zagrożona przez rozszerzanie NATO o Ukrainę i usprawiedliwiał poniekąd ten atak. Z kolei tłumacz, również tłumacz książek Chomskiego, Artem Chapie, Ukrainiec, napisał i opublikował za pośrednictwem portalu LitHub, to jest portal anglojęzyczny poświęcony literaturze. Powtórzę, tłumacz Chomskiego napisał kilka zdań, między innymi: błagam, słuchaj lokalnych głosów, a nie jakichś mędrców siedzących w centrum globalnej władzy. Po inwazji Rosji na Ukrainę pojawiła się cała seria artykułów, analiz, publicystyki dotyczących ataku Rosji na Ukrainę w zachodnich, zwłaszcza amerykańskich, a może ja się mylę, może nie tylko, lewicowych akademików czy intelektualistów, którzy usprawiedliwiali w pewien sposób Rosję i powtarzali narrację Putina czy narrację Kremla o tym, że Rosja jest otoczona, że to jest, jakby dyskryminowaną mniejszością otoczoną przez kraje NATO i że ma prawo czuć się zagrożona i reagować na zagrożenie. I teraz moje pytanie. Jakie osoby, jeżeli chodzi o Amerykę, o amerykańską czy ewentualnie kanadyjską scenę, o takim właśnie, bo głównie zauważono przynajmniej w polskich mediach, że to tacy lewicowi publicyści taką narrację Kremla powtarzają, chociaż też pewnie będziemy rozmawiać o tym, czy faktycznie tak jest, że tylko lewicowi. Jak pan sądzi, dlaczego, jakie to w ogóle poza Chomskim osoby były?
No więc na pewno możemy zajrzeć do choćby do takiego magazynu lewicowego Jacobin, który publikował tekst przed jeszcze wybuchem wojny w Ukrainie i które również uderzały w podobne tony, to znaczy mówiły o tym, że z jednej strony te tak zwane obawy Rosji są uzasadnione i zwracały uwagę na rozszerzenie NATO jako taką uzasadnioną przyczynę rosyjskich niepokojów, mówię to wszystko w cudzysłowie, bo mam do tego duży dystans, i z drugiej strony też podchwytywały taką opowieść rosyjską, jakoby Ukraina była krajem rzeczywiście rządzonym przez radykalną prawicę nazistów wręcz, których wspiera Departament Stanu, który wspierają amerykańskie agencje wywiadowcze. Mamy takich twórców jak chociażby Oliver Stone, który nagrywał wywiady z Władimirem Putinem jeszcze przed laty i był gościem też takich lewicowych mediów jak chociażby stacji Democracy Now, takiej stacji telewizyjnej. Taki wywiad nawet przed naszym podcastem z Oliverem Stone'em na tej stacji, w tej stacji oglądałem, żeby sobie przypomnieć te tak zwane argumenty, jakimi oni się posługują. Ale warto bardzo mocno podkreślić, że to nie są tylko i wyłącznie media lewicowe i jeszcze warto podkreślić, że to jest tylko część lewicy. Nie można powiedzieć, że to jest amerykańska lewica, sądzi to czy tamto, bo takie postaci jak chociażby Bernie Sanders, czyli no ikona amerykańskich socjaldemokratów, przynajmniej części z nich, chyba reprezentuje jednak inne stanowisko, nawet nie chyba, reprezentuje inne stanowisko niż te osoby i te stacje, czy te magazyny, o których wspomniałem. A z drugiej strony bardzo podobna narracja pojawia się także wśród amerykańskiej prawicy, wśród części zwolenników Donalda Trumpa, wśród takiego nurtu izolacjonistycznego. Znaczy argumenty za uznaniem działań Rosji czy zrozumieniem dla działań Rosji, może podstawy tych argumentów są nieco inne, ale skutek jest podobny.
A czym się różnią te narracje ze strony prawicy, a ze strony lewicy?
To może zacznijmy od lewicy. Na lewicy dostaniemy taką opowieść, właściwie rozmaite argumenty. Po pierwsze, że na wojnie korzystają amerykańskie korporacje zbrojeniowe, a więc to jest pewien ruch czy pewna prowokacja w ich interesie i to one stoją za tym, żeby do wybuchu wojny doszło. Takie argumenty się pojawiały. Po drugie, rozszerzenie NATO jako przejaw amerykańskiego imperializmu, prawda? To znaczy Amerykanie nachodzą na Rosję, dokonuje się ekspansja NATO, to słowo często się pojawia, NATO expansion, i w związku z tym Rosjanie mają prawo czuć się zagrożeni. Po trzecie, no Amerykanie chcą kolonizować Rosję w takim sensie gospodarczym, prawda, przez amerykańskie korporacje, w związku z tym Rosjanie mają prawo odpowiedzieć. Po czwarte, Amerykanie to hipokryci, to znaczy robią to samo, czy amerykańskie agencje wywiadowcze, amerykańskie wojsko robią to samo co Rosjanie, a i wówczas nie ma problemu, a kiedy robią to samo Rosjanie, to nagle się oburzamy. No i tutaj pojawiają się te takie głosy mówiące, że inwazja w Iraku była przecież przykładem wojny poprowadzonej, wywołanej na podstawie fałszywych danych wywiadowczych, na podstawie kłamstwa i po to, żeby zabezpieczyć interesy amerykańskie, amerykańskich korporacji, po to, żeby na tym zarobić, a nie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Amerykanom, czy żeby tym bardziej wyzwalać Irakijczyków. No i skoro my to robimy, no to dlaczego nagle oburzamy się, kiedy podobne rzeczy robi Rosja? No i jeszcze ten argument właśnie z bezpieczeństwa, kiedy powiada się, że sytuacja w Ukrainie to jest tak, jak gdyby Meksyk nagle dołączył do jakiegoś paktu wojskowego z Chinami albo Rosją, bardzo bliskiej współpracy, no to Stany Zjednoczone także by zareagowały i także wysłałyby wojska. To są mniej więcej takie argumenty, czyli korporacje, amerykańska hipokryzja, amerykański i imperializm, no i jak gdyby zagrożenie, realne zagrożenie dla Rosji i porównanie tej sytuacji do sytuacji w Ameryce Środkowej czy w Ameryce Południowej, w której to Stany Zjednoczone historycznie także były bardzo zaangażowane w zmiany reżimów, w politykę wewnętrzną poszczególnych państw. I w związku z tym takie symetryzowanie zachowań Stanów Zjednoczonych i zachowań rosyjskich. W narracji prawicowej jest ten taki nurt izolacjonistyczny, który mówi, halo, mamy swoje problemy, tutaj na miejscu, na przykład problemy z migracją, mamy najazd Meksykanów od południowej granicy i w związku z tym zamiast wysyłać wojska gdzieś tam o tysiące mil od naszych brzegów, to zajmijmy się tym, co jest problemem u nas w kraju i te wojska wyślimy na granicę z Meksykiem, a nie na granicę rosyjsko-ukraińską. To mówi między innymi Tucker Carlson, czyli taki bardzo popularny prowadzący program w stacji Fox News i to była jego argumentacja. No były też argumentacje zupełnie idiotyczne, powtarzane przez Carlsona, to aż trudno je uwierzyć, no ale przytoczę, kiedy on mówił zupełnie na poważnie, że przecież jeżeli Rosjanie wejdą do Ukrainy, no to będzie multikulturalizm, bo to są Rosjanie, to Ukraińcy, a amerykańska lewica lubi multikulturalizm, więc czemu się sprzeciwia? Właściwie nie ma problemu. Mówił też o tym, że dlaczego on miałby nienawidzić Putina, przecież Putin nie oskarża go o rasizm, przecież Putin nie oskarża Amerykanów o rasizm, nie chce wprowadzać krytycznej teorii rasy do amerykańskich szkół, nie odbiera pracy Amerykanom. W związku z tym Putin jest okej, a powinniśmy się zająć tymi sprawami i konfliktami czy sporami wewnętrznymi, bo lewica jest amerykańska jest znacznie większym zagrożeniem niż Putin.
Ja myślę, że prawica błędnie łączy to, co może się kojarzyć z Putinem, ideologicznie konserwatywnie, to znaczy sprzeciw wobec pewnych postępowych, czy w cudzysłowie postępowych idei, z inwazją Rosji i z imperializmem Rosji. Natomiast są rzeczy, które są nierozdzielne. Można jednocześnie krytykować jakieś ideologiczne pomysły, teorie, czy też wdrażanie ich w życiu codziennym ustawowe, a jednocześnie krytykować inwazję i wojnę. Ale jeżeli chodzi jeszcze o narrację lewicową, zastanawiam się, nad tym, czy przebijają się jakieś głosy odnośnie tego, że Rosja najeżdżając Ukrainę walczy z kapitalizmem albo z nazizmem, tak jak to przedstawiane jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten nazizm przez Putina.
Tak, no to wracamy chociażby do tych artykułów w Jacobinie. Branko Macetic to jest autor, który o tym pisał. I tam jest taki artykuł dosłownie powtarzający te argumenty, że Euromajdan to miała być demokratyczna rewolucja, ale była także jakoś tam prowokowana przez Stany Zjednoczone, to jest argumentacja Putina, i doprowadziła do wzrostu znaczenia skrajnie prawicowych, nazistowskich bojówek, które mają ogromne wpływy w Ukrainie. No w związku z tym Stany Zjednoczone, wspierając Ukraińców, de facto wspierają skrajny nacjonalizm, nazizm, i tworzą taką międzynarodówkę prawicową, która później zwrotnie oddziałuje na radykałów w samych Stanach Zjednoczonych. No oczywiście tu się bierze jakieś marginalne zjawiska, no i urabia się je do rangi tego głównego argumentu, jakby kompletnie ignorując to, co się dzieje w samej Rosji. To jest rzecz niesamowita. To znaczy lewica potrafi krytykować amerykański imperializm i zbrodnie, które Amerykanie w swojej historii popełniali, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, mogą mieć słuszność, no choćby inwazja na Irak i kłamstwa przy tej okazji wypowiadane, czy wojna w Wietnamie i tak dalej. Ale jednocześnie ci ludzie, którzy normalnie stają w obronie tych słabszych, tych pokrzywdzonych ofiar tego imperializmu mocarstw, nagle w sytuacji wojny Rosji z Ukrainą nie dostrzegają, kto jest tą słabszą stroną, a kto jest tą stroną imperialną. To znaczy niechęć czy sceptycyzm, niechęć, nienawiść, nie wiem jak chcemy to nazwać, do Stanów Zjednoczonych przesłania im to, co robi Rosja, albo sprawia, że uznają działania rosyjskie za jakoś usprawiedliwione. To znaczy potęgę nuklearną, największe państwo na świecie nagle widzą jako ofiarę amerykańskiego imperializmu, a kompletnie pomijają tą rolę Ukraińców. I to jest ciekawy wątek w ogóle w tych diagnozach usprawiedliwiających Rosję, że nasz region Europy w ogóle, no Ukraina w szczególności w tym wypadku, jest postrzegany jako właściwie jako taka strefa buforowa, a ludność tych terenów i ich opinie nie są w ogóle brane pod uwagę. To doskonale widać w tej opowieści o tym, że to ekspansja NATO doprowadziła do tego, że Rosjanie poczuli się zagrożeni, że Kreml poczuł się zagrożony. Tutaj w ogóle nie ma mowy o tym, czego chcieli ludzie w tych państwach, które dołączyły do NATO. Mówi się o tej ekspansji, tak jakby to Amerykanie parli na wschód i siłą wręcz podporządkowywali sobie kraje tego regionu, podczas gdy było zupełnie odwrotnie. No, nie trzeba specjalnie znać się na polskiej polityce, żeby wiedzieć, że kolejne rządy, niezależnie od tego, jakie barwy partyjne reprezentowały, z jakiego spektrum ideologicznego się wywodziły, akurat w tych kilku punktach były ze sobą zgodne. Jednym z tych punktów było dążenie do NATO i NATO jest w krajach naszego regionu, członkostwo w NATO, bardzo popularne i to znów niezależnie od sympatii partyjnych. Tego w tej opowieści zarówno amerykańskiej lewicy, jak i prawicy, tak zwanych też realistów, w ogóle nie ma. To znaczy tej opinii nas, ona jest nieistotna. Jesteśmy tylko obiektem walki dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Zachodu z jednej strony, no i tej Rosji, która się musi bronić z drugiej.
Myślę, że to nawet nie chodzi wyłącznie o opinię, ale po prostu o fakty, ponieważ to, że to my zabiegamy, czy zabiegaliśmy i dalej nam na tym zależy, żeby być w NATO, to jest fakt. I pomijanie tego argumentu i faktu, z którego on wynika, no, jest po prostu już nawet nie tyle opinią, co przekłamywaniem rzeczywistości. Jeżeli chodzi o Irak i takie błędne, fałszywe ekstrapolowanie tego, co się wydarzyło, to znaczy fałszywego uzasadnienia, czy błędnego uzasadnienia inwazji przez Stany Zjednoczone na Irak i przekładania tego na uzasadnienie narracji Kremla, to zaobserwowałem, że tego rodzaju błąd popełnia publicysta, czy też dziennikarz Matt Taibbi, którego książka w języku polskim została w zeszłym roku wydana, Nienawiść spółka z o. On właśnie o tej inwazji na Irak i błędach pojawiających się w mediach uzasadniających ten atak szeroko opisywał. Sama książka jest o tym, że media amerykańskie sieją nienawiść niezależnie od tego, czy są prawicowe, czy lewicowe, czy liberalne. I właśnie chciałem teraz zapytać o tego Matta Taibbiego. On może nie jest aż tak szeroko znany w Polsce jak na przykład Chomsky czy Naomi Klein, o której być może też porozmawiamy, chociaż ona jest Kanadyjką, ale jednak jest aktywna bardzo w tej amerykańskiej czy anglojęzycznej sferze. No ale jeżeli chodzi o Matta Taibbiego, może pan coś więcej powiedzieć a propos tego, jak warto też dodać, że on też ma dosyć duże, ogromne wręcz zasięgi w mediach społecznościowych, jego artykuły na Substacku czyta masa ludzi.
Tak, no ja tą książkę czytałem też w podcaście amerykańskim, żeśmy ją omawiali, tę książkę Nienawiść spółka Zoo. I o ile tam niektóre mechanizmy opisane w niej może nie są specjalnie oryginalne, ale są moim zdaniem trafnie opisane, jeżeli chodzi o polaryzację w Stanach Zjednoczonych, przywiązanie do partii, które staje się czymś tak na wzór przywiązania do klubu sportowego, który wspieramy niezależnie od tego, czy w danej chwili wygrywa, czy przegrywa, czy lubimy trenera, czy nie lubimy, to jesteśmy wierni naszemu klubowi, bo to jest takie przywiązanie na trochę innym niż intelektualnym poziomie, to znaczy nie tyle patrzymy na to, co mówią politycy, ale którą opcję reprezentują i jesteśmy w stanie wiele naszej stronie wybaczyć, o ile te opisy są moim zdaniem dość trafne, o ile trafne są opisy pokazujące taką ewolucję mediów amerykańskich w kierunku właśnie pokazywania konfrontacji, pokazywania każdej sprawy jako sprawy zero-jedynkowej, w której można być albo po jednej, albo po drugiej stronie, takiego też pakietowania poglądów. To jest obecne także w Polsce, to znaczy jeżeli jesteś za aborcją, no to musisz też być na przykład za kwestiami, nie wiem, progresywnymi w innych sprawach, tak zwanych sprawach obyczajowych, a jeżeli jesteś przeciwko aborcji, no to już jesteś siłą rzeczy konserwatystą, niezależnie od tego, jakie masz inne poglądy. Takie pakietowanie poglądów jest obecne i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Taibbi pokazuje też, jak to się dokonywało. No i tutaj ma rację, ale o tej polaryzacji w Stanach Zjednoczonych można znaleźć pewnie inne i pewnie lepsze książki. Ale jeżeli chodzi o takie symetryzowanie i pokazywanie, że właściwie te liberalne czy liberalne media, liberalne czyli lewicowe w Stanach Zjednoczonych są takie same jak prawicowe, no to ja bym tutaj jednak symetrii nie robił. To znaczy ta polaryzacja, jak mówią niektórzy politolodzy, jest w Stanach Zjednoczonych asymetryczna i prawica amerykańska wygląda trochę inaczej i te media prawicowe amerykańskie to jest jednak troszkę coś innego niż lewicowe. Ale to jest materiał na dłuższą rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, no to Taibbi przeprosił w jednym ze swoich wpisów za swoje błędy i za błędne przewidywania, kiedy mówił, że do inwazji na pewno nie dojdzie i próbował jakoś szukać usprawiedliwienia. Opublikował taki post, w którym przeprosił. Na ile to będzie miało przełożenie na jego dalszą twórczość, nie wiem, ale przyznał się do błędu.
A jeżeli chodzi o Naomi Klein, tutaj od niej było głośno w Polsce głównie chyba dlatego, że tak. Adrian Zandberg skomentował jej wpis i miał ogromny zasięg ten jego komentarz, w sensie dużo polubień, udostępnień, media o nim pisały. Naomi Klein jest krytyczką kapitalizmu, tak jak powiedziałem, kanadyjską, ale bardzo silnie oddziałującą na cały anglojęzyczny internet. I ona także powtarzała i udostępniała wpisy dotyczące powielające tą narrację kremlowską o strefie wpływu w Rosji. Jeżeli chodzi o Naomi Klein, to jaki miało to odzew w Ameryce?
Znaczy, to trzeba pamiętać, że mówimy o pewnych jednak mimo wszystko marginalnych środowiskach. Jeżeli spojrzymy sobie na sondaże pytające Amerykanów o stosunek do Rosji, o stosunek do Ukrainy, no pewnie dla wielu Amerykanów Ukraina dopiero pojawiła się w ich świadomości w związku z wojną, ale jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, to on jest rekordowo negatywny. To około 9 na 10 Amerykanów ma negatywny stosunek w tej chwili do Rosji. Jeżeli spojrzymy sobie na poparcie dla sankcji wymierzonych w Rosję, to ono również wynosi bodaj 69% w takim sondażu dla PBS, dla stacji PBS, 69% Amerykanów powiedziało, że poparłoby czy popiera sankcje na Rosję, nawet jeżeli przełożą się one na wyższe ceny w Stanach Zjednoczonych, więc to jest całkiem, wydaje mi się, sporo. Więc te wpisy próbujące usprawiedliwiać Putina i takie komentarze, to jest jednak margines. Wydaje mi się, że zdecydowana większość Amerykanów ma taki obraz, że jednak to Rosja jest tutaj agresorem i to Rosja jest tym państwem, któremu należy się przeciwstawiać. I oczywiście z jednej strony mamy takiego Donalda Trumpa, który próbował usprawiedliwiać Putina jeszcze jako prezydent, czy teraz już jako były prezydent i może przyszły kandydat na prezydenta. Mówił, że Putin zachowuje się mądrze, wręcz genialnie. Próbował też podnosić te argumenty, które co ciekawe podnosi lewica. Kiedy podczas jednego z wywiadów dla Fox News został zapytany, czy podniesiono tę kwestię, że Putin przecież morduje swoich przeciwników politycznych, to Trump odpowiedział, a myślisz, bo prowadził wywiad Bill O'Reilly, a myślisz, że my jesteśmy tacy niewinni, że Stany Zjednoczone nie mordują, my robimy to samo. Więc próbował tak symetryzować, to samo, podobne argumenty podnosi lewica, no ale wciąż to jest, wydaje mi się, akurat w tej kwestii Trump reprezentuje nie tak dużą część Amerykanów, a już na pewno nie tak dużą część tego establishmentu partii republikańskiej, bo wśród Amerykanów zwykłych obywateli jest rzeczywiście grupa, która, i to nie mała grupa wśród wyborców partii republikańskiej, która chciałaby ograniczenia roli Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim lub całkowitego wycofania się Amerykanów z NATO. Wśród wyborców partii republikańskiej w sondażu Gallupa to było aż 40%. Ale jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o liderów czy polityków partii zarówno demokratycznej, jak i republikańskiej, to tutaj większość jest zgodna z tym, że należy się Rosjanom przeciwstawić i wspierać Ukrainę.
Ja myślę, że to oburzenie dotyczące, wracając do lewicowych intelektualistów, czy naukowców, czy badaczy, oburzenie wynika z tego, że to było jednak kilka naprawdę w środowisku akademicko-intelektualistycznym ważnych osób. Chomsky to jest, czy Klein to są osoby naprawdę znane i uznawane. To trochę tak jakby, no nie wiem, wyobraźmy sobie w Polsce, że nasza noblistka popiera Putina, to nawet jeżeli 90%, czyli 95% Polaków by się z nią nie zgadzało, to jednak miałoby to bardzo silny odzew w mediach i ja tak to trochę sobie przyrównuję.
Nie wiem, czy słusznie, tak mówiąc szczerze, bo jednak w Stanach Zjednoczonych no to jest oczywiście znacznie większy kraj i tych wybitnych czy znanych postaci siłą rzeczy jest więcej. I oczywiście zgoda, Chomsky czy Klein to są postacie bardzo popularne w niektórych środowiskach, no ale z drugiej strony możemy im przeciwstawić cały szereg postaci, które wypowiadają się bardzo jednoznacznie w tej kwestii, które apelują o wsparcie Ukrainy. No nie wiem, wystarczy wziąć sobie chociażby spojrzeć na ostatnie State of the Union, czyli orędzie o stanie państwa prezydenta Bidena, podczas którego sprawa wojny w Ukrainie to była naprawdę jedna z niewielu kwestii, kiedy prezydent dostawał oklaski z obu stron sali, zarówno od demokratów, jak i od republikanów. Wielu polityków miało jakieś takie wpinki w kolorach flagi ukraińskiej. Jeżeli zanalizujemy sobie też przekazy medialne, to większość zdecydowana to są przekazy wspierające Ukraińców i jak gdyby pokazujące jednoznacznie, kto jest winien tej sytuacji. Ale zarówno na stronie radykalnie lewicowej, jak i radykalnie prawicowej mamy te głosy, o których mówimy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
A jest jakiś prawicowy, amerykański prawicowy intelektualista, ale właśnie nie jakiś prezenter czy celebryta, tylko taki naprawdę intelektualista, tak jak Chomsky czy Klein, który popierałby albo przynajmniej w jakiś sposób usprawiedliwiałby Rosję?
No tutaj się, nie wiem, czy tak można powiedzieć, że to prawicowy intelektualista, no ale taką postacią ikoniczną stał się John Mearsheimer, czyli wykładowca stosunków międzynarodowych, politologii z Uniwersytetu w Chicago, publikowany także w Polsce. No i on tłumaczy tę napaść rosyjską na Ukrainę, mówi, że jest to wina Zachodu. Taki artykuł ukazał się w Foreign Affairs jeszcze w 2014 roku po inwazji na Krym i te wschodnie regiony Ukrainy, a ostatnio Mearsheimer udzielił wywiadu także w New Yorkerze, gdzie powtarza tę swoją argumentację z takiej perspektywy, no jak właśnie on to mówi, realistycznej, choć moim zdaniem z realizmem, rozumianym jako dobre rozumienie rzeczywistości, to ma niewiele wspólnego. Ale argument mówi właśnie mniej więcej tyle, że ekspansja, znowu ta ekspansja NATO na wschód musiała wywołać taką reakcję Rosji. No i on to tłumaczy trochę na takich zasadach niemalże jak praw fizyki, prawda? Że jeżeli gdzieś się naciśnie, to coś się stanie. I w związku z tym ekspansja musiała doprowadzić do agresji ze strony Rosji. Rosjanie ostrzegali przed tym, mówili w 2007 roku, Putin mówił już na konferencji w Monachium, rozrysowywał te granice. Każde imperium, każda taka potęga światowa ma pewne strefy wpływów, strefę buforową i wejście innej potęgi w tę strefę musi wywołać reakcję. No i z tą argumentacją oczywiście jest cały szereg problemów, bo ona także ignoruje kompletnie wolę czy prawo do samostanowienia państw i narodów znajdujących się w tych tak zwanych strefach buforowych, a więc nas jako ludzi mieszkających w tym regionie tam nie ma. My nie jesteśmy przedmiotem analizy, bo najważniejsze są tylko te wielkie potęgi. Po drugie, ona odbiera też sprawczość, co ciekawe, liderom tychże potęg. To znaczy z tej perspektywy Putin jak gdyby nie miał innej decyzji, on nie miał innej możliwości. On musiał zrobić to, co zrobił, nie ma tu żadnego zaskoczenia.
No dobrze, a jeżeli chodzi o same już tytuły medialne, poza Jacobinem, o którym pan wspomniał i na którym faktycznie pojawiają się artykuły usprawiedliwiające Rosję i też wprost kłamiące, to jest taka moim zdaniem już agresywna dezinformacja, to co jest tam publikowane, również zaglądałem tam przed naszą rozmową. Jakieś inne, może pan wskazać tytuły, które powielają, na początku może zacznijmy od lewicowych i powiedzmy przejdźmy do prawicowych, które powielają narrację rosyjską.
No, Democracy Now to jest taka organizacja medialna, no i tam możemy sobie, akurat nie zaglądałem przed naszą rozmową, no ale jeżeli zajrzymy sobie na YouTube'a, no to znajdziemy tam wywiady chociażby ze wspomnianym już Oliverem Stone'em, jego wywiad na temat jego wywiadów z Putinem. To się ogląda, to jest rzecz wręcz niewyobrażalna dla kogoś z naszego regionu, kiedy widzimy Olivera Stone'a, który pyta Władimira Putina na przykład o jego poparcie dla Trumpa, bo to są wywiady jakoś tam w 2017 roku robione już po zwycięstwie Trumpa. No i Putin mówi, że oni nigdy nie angażują się w sprawy wewnętrzne innych państw, że taką mają politykę, a więc on absolutnie Trumpa nie wspiera, w żaden sposób nie wpływa na to, co się dzieje w innych krajach. No i to jest przyjęte jak gdyby z dobrodziejstwem inwentarza jako... Znaczy Stone mu wierzy. To jest coś niesamowitego. I kiedy opowiada o tej perspektywie rosyjskiej, no to po prostu przyjmuje to, co Putin mówi. A kiedy pyta, czy padają trudne pytania chociażby o zabójstwa przeciwników politycznych, no to też pojawiają się takie uzasadnienia mówiące, że to nie Rosja, tylko na przykład Czeczeni zamordowali Annę Politkowską. Więc dla człowieka z naszego regionu, z jakąś elementarną wiedzą na temat tego, jak Putin dochodził do władzy, jak ją utrzymywał, i jak rozprawia się ze swoimi przeciwnikami politycznymi, no jest to trudne do oglądania, ale jeżeli mówimy o dezinformacji, no to tam można szukać. Są ci tacy niezależni publicyści, wspomniany Taibbi, Glenn Greenwald, kiedyś związany z Guardianem, ale publicysta niezależny. Pojawił się także Owen Jones, to także publicysta związany z Guardianem, ale to Brytyjczyk. Natomiast na prawicy, no to rzeczywiście Fox News. To niektórzy prezenterzy Fox News, jak na przykład wspomniany Tucker Carlson czy Laura Ingraham, to są jedne z największych gwiazd tej stacji i oni przed inwazją zdecydowanie opowiadali się po stronie Putina przeciwko jakiejkolwiek interwencji Amerykanów w Ukrainie, choć jednocześnie na tym samym Fox News znajdziemy wypowiedzi polityków prawicowych i prezenterów, którzy oskarżają Bidena o to, że zbyt mało angażuje się na rzecz Ukrainy, zbyt słaby jest wobec Putina i to ta jego słabość rzekomo sprowokowała Putina do ataku na Ukrainę. A więc mamy jak gdyby z dwóch stron Biden jest atakowany w jednym medium. Zarówno ze strony pojawia się ten argument, że w ogóle nie powinien się angażować i nie powinien wchodzić w strefę wpływów rosyjskich, tylko zająć się sprawami w domu w Stanach Zjednoczonych, lub z drugiej strony Putin zaatakował, bo Biden to słabiak i w ten sposób sprowokował do ataku.
A taka dominująca narracja, jeżeli chodzi o Fox News, bo w każdej jest, podejrzewam, że w Jacobinie pewnie też się tam znajdą jakieś pojedyncze komentarze, które będą krytyczne wobec Putina, gdyby tak poszukać. Natomiast chodzi mi o taką dominującą narrację Fox News.
Trudno mi jest to powiedzieć, bo w samej amerykańskiej prawicy jest tych kilka obozów, które mówią, znaczy posługują się różnymi i sprzecznymi argumentami. Politico ostatnio wyróżniło, portal Politico mówił o takich trzech głównych obozach w partii republikańskiej i te wszystkie trzy głosy można znaleźć w mediach prawicowych. Pierwszy głos mówi, czy pierwsza grupa generalnie wspiera Bidena, uważa, że trzeba ostro się przeciwstawić rosyjskiej agresji i wspierać Ukrainę. I to są tacy bardziej tradycyjni republikanie, takie jastrzębie w polityce zagranicznej. Jeszcze niektórzy, bo wśród amerykańskich polityków jest wiele bardzo wiekowych postaci, to są jeszcze tacy politycy z czasów zimnowojennych i tradycyjni właśnie republikanie, tacy reganowscy z czasów Ronalda Reagana. Natomiast druga grupa mówi, że owszem, trzeba się przeciwstawiać Putinowi, ale jego agresja jest wynikiem słabości Bidena i dodatkowo jeszcze właśnie dodają ten element krytyki demokratów jako słabych w polityce zagranicznej, jako partii, która podważa wizerunek Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. No i trzecia grupa to są właśnie ci izolacjoniści, którzy mówią, że nie powinniśmy się zajmować innymi państwami, niech one robią sobie co chcą, my mamy swoje problemy, odetnijmy się od nich i zajmiemy się sprawami tutaj, bo tutaj mamy rosnącą przestępczość, bo mamy migrację, bo mamy jakieś szalone pomysły w sprawach, tak zwanych sprawach obyczajowych. Więc oczywiście to nie są grupy, które są idealnie rozdzielone, ale gdyby wskazać takie trzy główne linie argumentacyjne czy trzy główne obozy, to mniej więcej tak bym, to wydaje mi się, że to jest słuszny podział.
Wspomniał pan o Bernie Sandersie, który krytykuje bardzo Rosję i Putina. Ja przed naszą rozmową sprawdzałem też wypowiedzi na przykład Aleksandry Ocasio-Cortez czy Elizabeth Warren, czyli no takich bardzo lewicowych, jak na warunki amerykańskie, polityków. I oni wszyscy wykorzystują temat Rosji i tej inwazji do krytykowania oligarchii. Przede wszystkim takie odniosłem wrażenie narracyjne oligarchii, przede wszystkim bogactwa. Odnoszą to do swoich postulatów opodatkowywania bogatych, czy też no właśnie kleptokracji, jak już ściśle rzecz biorąc w odniesieniu do Rosji. I moje pytanie, jak lewica, ale taka polityczna lewica amerykańska partii demokratycznej, to skrzydło lewicowe, reaguje na inwazję, czy też jest tak jak w partii republikańskiej, pan przed chwilą mówił, są ludzie, którzy skrajni, którzy usprawiedliwiają Putina. Wśród tych trzech narracji jedna jest taka, a jeżeli chodzi o republikanów, demokratów, zwłaszcza właśnie tych lewicowych?
To wydaje mi się, że jednak w tej takim głównym nurcie, to znaczy wśród polityków partii demokratycznej, nawet ci, którzy są lewicowi, jak wspomniana Elizabeth Warren, raczej zwracają uwagę, czy próbują pokazać przez ten konflikt problemy Stanów Zjednoczonych i zmotywować, czy jakby przebić się do opinii publicznej z argumentami na przykład na rzecz konieczności zmiany polityki energetycznej. I tutaj już widać, że toczy się spór nawet w ramach partii demokratycznej, bo oczywiście w Stanach Zjednoczonych partie, mamy dwie partie w tak wielkim kraju, dwie główne partie, w związku z tym siłą rzeczy są różnice, poważne różnice wśród polityków jednego i drugiego ugrupowania. I tutaj toczy się spór już w ramach partii demokratycznej, a szczególnie między demokratami i republikanami, jak należy realizować ten postulat uniezależnienia się od na przykład od Rosji w kwestii importu surowców energetycznych. No i demokraci kładą nacisk na konieczność transformacji, zielonej transformacji, postawienia na energetykę odnawialną, a ta bardziej prawicowe skrzydło demokratów czy republikanie mówią, nie no, trzeba więcej kopać u nas, zwiększyć produkcję w Stanach Zjednoczonych i na tym się oprzeć. Więc tutaj jest linia sporu, ale ja wśród demokratów głównego nurtu nie dostrzegam takich argumentów mówiących, okej, myśmy zawinili, Putin ma rację i trzeba się z nim, trzeba uznać jego argumenty. No i ta zmiana stosunku do Rosji to też jest kwestia wśród demokratów ostatnich kilku lat, bo jeszcze za prezydentury Baracka Obamy warto przypomnieć, że ta prezydentura się rozpoczynała próbą resetu z Rosją w 2008 roku, a sam Obama miał tendencję do ignorowania Rosji, to znaczy on do postrzegania jej jako, jak to mówią w amerykańskich mediach niektórzy, jako stacji benzynowej z głowicami atomowymi, to znaczy jako gospodarki zacofanej, która jest skazana na marginalizację w dłuższej perspektywie, w związku z tym nie jest już głównym punktem czy głównym problemem Stanów Zjednoczonych. No i w pewnym sensie Obama miał rację, bo dla Stanów Zjednoczonych znacznie ważniejszym wyzwaniem są Chiny i znacznie poważniejszym konkurentem. Administracja Bidena to powtarza, mówił o tym sekretarz stanu Antony Blinken zaraz po objęciu swojego stanowiska, że głównym wyzwaniem dla Amerykanów są właśnie Chiny, że to jest jedyne państwo, które może zmienić ten międzynarodowy porządek utworzony przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. No ale ocena Rosji wśród demokratów zmieniła się radykalnie po roku 2016, no kiedy okazało się, że Rosjanie mieli jakiś swój udział we wspieraniu kampanii Donalda Trumpa w czasie wyborów prezydenckich. Oczywiście nie sposób ocenić, jakie ten skutki tego udziału były i czy to dzięki temu Trump zwyciężył, ale wpłynęło to niewątpliwie na postrzeganie Rosji jako poważnego zagrożenia.
Czyli nie ma, w Partii Demokratycznej nie ma jakichś lewicowych polityków, którzy by byli no, tacy rozpoznawalni i istotni w debacie publicznej, a którzy by jednak usprawiedliwiali jakoś Putina?
To znaczy, ja myślę, że no, gdybyśmy poszukali może wśród wypowiedzi, nie wiem, Aleksandrii Ocasio-Cortez, można pewnie znaleźć, ale to nie są takie postacie, które wyjdą i powiedzą tak, Putin ma rację, to nie jest, nie wiem, Jeremy Corbyn w Wielkiej Brytanii, który wychodzi i obwinia o agresję Putina NATO i wzywa do rozmów z Putinem i szukania dyplomatycznego rozwiązania. No wśród polityków Partii Demokratycznej, wśród rozpoznawalnych polityków Partii Demokratycznej nie ma takich postaci. No jeżeli weźmiemy szefową demokratów w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi, no to ona wyraźnie mówi, popieram wprowadzenie zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych. Mówiła to jeszcze zanim Biden ten zakaz, wprowadzenie tego zakazu ogłosił. No więc kierownictwo partii jest no, absolutnie za tym, żeby prowadzić twardą politykę wobec rosyjskiej agresji.
A jakieś inicjatywy, które by łączyły obie partie w tym zakresie?
Może tak, to jest ciekawe, bo oczywiście republikanie popierają wprowadzenie tego zakazu importu surowców energetycznych, tylko tak jak powiedziałem, oni jednocześnie chcą zwiększenia produkcji w Stanach Zjednoczonych i chcą, żeby Stany Zjednoczone zliberalizowały swoją politykę, jeżeli chodzi o nowe źródła wydobycia. No przeciwko temu protestuje część demokratów, która chce właśnie tej zielonej transformacji i argumentuje, że właśnie ten kryzys pokazuje nam, jak bardzo potrzebne jest oparcie amerykańskiej gospodarki na odnawialnych źródłach energii, bo dzięki temu nie będziemy zależni od różnego rodzaju dyktatorów i ich szaleństw. A republikanie mówią tak, możemy się uniezależnić od świata zewnętrznego po prostu zwiększając produkcję paliw kopalnych w Stanach Zjednoczonych, więc tu jest spór, ale jeżeli chodzi o samo wprowadzenie sankcji, no to sam Biden przyznawał i chyba ma rację, że tutaj poparcie dla tego jest zarówno po stronie partii demokratycznej, jak i po stronie partii republikańskiej, no tylko, że republikanie jako partia opozycyjna jednocześnie będą oskarżać Bidena o wzrost cen i zwracać na to uwagę, na wysoką inflację w Stanach Zjednoczonych, czyli z jednej strony domagają się wprowadzenia sankcji na Rosję, co zwiększy ceny paliw, i będzie miało jakiś wpływ na ceny paliw w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym na inflację w ogóle, no i jednocześnie będą Bidena za to krytykować.
Czyli generalnie zarówno w mainstreamie prawicowym, jak i lewicowym jest narracja antyrosyjska i antyputinowska, antykremlowska, mimo że pojawiają się pojedyncze głosy, no w przypadku lewicy głosy jakoś tam uznanych autorytetów, to jednak jednak publiczna opinia Ameryki jest zdecydowanie po stronie Ukrainy.
Jeżeli spojrzymy sobie na sondaże, to tak to wygląda, że większość Amerykanów uznaje Rosję za agresora i to Rosja traci na tej wojnie bardzo wizerunkowo. Polecam zobaczyć, jeszcze raz wspomnę, to orędzie o stanie państwa Bidena, gdzie pierwsza, 1/3 jego przemówienia, to jest doroczne orędzie o stanie państwa, to jest ważne wydarzenie w amerykańskiej polityce, taki medialny, polityczny show. 1/3 poświęcona jest sprawie wojny Rosji z Ukrainą i rzeczywiście zbiera Biden oklaski z obu stron sali. I ja bym też nie mówił, że demokraci, nie nazywałbym demokratów partią lewicową, to znaczy to jest partia progresywna, liberalna, ale lewicowa, no lewicowa jest tylko część demokratów, na pewno tacy politycy jak chociażby senator Joe Manchin, demokratyczny senator z Virginii Zachodniej, nigdy w życiu nie nazwałby się lewicowcem czy liberałem, takim radykalnym liberałem, no bo w Stanach Zjednoczonych liberal ma inne znaczenie niż w Europie. To nie oznacza wolnorynkowca, tylko właśnie taką osobę progresywną. Więc trzeba pamiętać o tym, że te partie to są ogromne bloki. I jak mówiła słusznie Aleksandria Ocasio-Cortez, gdyby w Stanach Zjednoczonych był inny system wyborczy, na przykład taki jak w Polsce, to ona i Joe Biden czy Joe Manchin nigdy nie byliby w tej samej partii. Więc różnice oczywiście są, ale wydaje mi się, że ta radykalna lewica w partii demokratycznej, no to jest jednak mniejszość, zdecydowana mniejszość. Na pewno, o może tak to ujmę. Wpływy tej radykalnej lewicy w partii demokratycznej są znacznie mniejsze niż wpływy izolacjonistów w pokroju Trumpa czy Tuckera Carlsona w partii republikańskiej.
No to na koniec, czy poza Mattem Taibbim któraś z osób publicznych wypowiadających się na temat tej wojny po stronie, czy to dosłownie po stronie, czy jakoś tam pośrednio Kremla, zmieniła zdanie, publicznie to przyznała, przeprosiła albo jakkolwiek przyznała, że nie miała racji lub że pominęła jakieś istotne fakty, a właśnie na przykład odnośnie tego, że to nie NATO robi ekspansję samo z siebie, tylko że to kraje zabiegają o to, żeby ono się o nie rozszerzało.
No, wspominaliśmy o Mearsheimerze, czyli tym politologu z Chicago, no to on powtarza raczej swoje analizy z tej perspektywy walki mocarstw i powtarza, że to Zachód jest winien obecnej sytuacji, a dla Ukraińców ma taką radę, że powinni zerwać więzi z Zachodem i próbować dogadać się z Rosjanami, więc tutaj nie ma zmiany. Jeżeli chodzi o Naomi Klein, to z tego co wiem, ona skasowała tweet, w którym polecała taką analizę sytuacji w Ukrainie, która powiela te lewicowe opowieści o zagrożonej Rosji i amerykańskim imperializmie.
Ale co do Naomi Klein, to widziałem, że potem dalej publikowała takie tego typu treści, tylko może nie aż tak ostre i nie aż tak bezpośrednio uzasadniające inwazję, ale natomiast refleksji raczej bym po tym, co później publikowała, nie widział.
No i dlatego polska lewica w postaci partii Razem wycofała się z takiej międzynarodówki progresywnej. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś chce zajrzeć, to polecam wywiad w Krytyce Politycznej z Zofią Malisz z partii Razem, która wyjaśniała, dlaczego razemowcy zrobili to, co zrobili i na czym polegają różnice między perspektywą polskiej lewicy, a tej lewicy zachodniej. I ona dobrze w tym wywiadzie bardzo trzeźwo ocenia, że ta lewica po prostu zachodnia nie postrzega ludzi w Europie Środkowej, w naszym regionie, jako podmiotu. I to jest rzecz, której ja nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego dostrzegają ofiary imperializmu amerykańskiego na przykład w południowej Ameryce i przeciwko temu imperializmowi czy takiej polityce Stanów Zjednoczonych protestują, i kiedy słusznie, ale nie potrafią dostrzec, że Rosja robi to samo w tej okolicy i że ludzie mogą zdecydowanie opowiadać się, czy wybierać Stany Zjednoczone i zachodni kapitalizm, mimo wszystkich ich niedoskonałości, przedkładają to nad rosyjski imperializm i rosyjski nacjonalizm czy szowinizm. W ogóle tego nie dostrzegają, ponieważ postrzegają Rosję przez pryzmat ofiary amerykańskiego imperializmu, a nie dostrzegają ofiar imperializmu rosyjskiego.
Być może trzeba by sięgnąć po psychoanalizę, jeżeli próbować szukać odpowiedzi, ale jeżeli chodzi też również o psychoanalizę, to dodam, że ten ruch, o którym pan wspomniał, międzynarodowy, on chyba ma akronim DM25. Tam jest również Slavoj Žižek, Słoweniec, który jest też bardzo rozpoznawalnym filozofem, to jest oczywiście Europejczyk i także posługujący się psychoanalizą w krytyce kulturowej czy krytyce społecznej. I on natomiast też zresztą w Krytyce Politycznej dał wywiad, albo to był jego tekst, już teraz nie pamiętam, w którym się jasno przeciwstawiał tej narracji lewicy zachodniej. I trafnym komentarzem do tego, nie pamiętam gdzie już przeczytanym, jest to, że różnicę czyni geografia, no bo Słowenia to też jednak były blok wschodni. I Sławoj Žižek wobec tego ma zupełnie inną, tą bliższą perspektywę, może nie aż tak bliską jak Polska czy Ukraina, czy nie wiem, Litwa, Łotwa, Estonia, ale mimo wszystko.
Tak, to no oczywiście, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale jeszcze jeden błąd taki intelektualny popełnia lewica, to znaczy z faktu, że Stany Zjednoczone dokonywały zbrodni w swojej historii albo co najmniej wątpliwe etycznie decyzje podejmowały. Z faktu, że Stany Zjednoczone nie są państwem idealnym i mają wiele na sumieniu, no nie wynika, że możemy usprawiedliwiać agresję Rosji i nie wynika, że Stany Zjednoczone i Rosja to jest to samo. I że jeżeli Stany Zjednoczone nie są idealne, to w związku z tym wszystko wolno. Nie jest tak. Narody tego regionu Europy wyraźnie, mając doświadczenie okupacji rosyjskiej przez wiele dekad, no jakby podjęły jednoznaczną decyzję co do tego, do którego obozu chcą należeć i mimo wszelkich niedoskonałości kapitalizmu, niesprawiedliwości, nierówności, imperialistycznej polityki Stanów Zjednoczonych, interesów wielkich amerykańskich korporacji, czy to militarnych, czy technologicznych, mimo tego wszystkiego wolą być w tym obozie i Ukraińcy także wolą być. I jeżeli mówimy o tym, że ludzie powinni mieć prawo do decydowania o losie swojego państwa, no to nie rozumiem, dlaczego tego prawa odmawiać Ukraińcom, tym bardziej, że w Rosji rosyjska polityka i rosyjski przywódca naprawdę niewiele mają wspólnego z ideałami lewicowymi. Więc nie potrafię tego zrozumieć, poza tym, że niechęć do polityki Stanów Zjednoczonych i niechęć do amerykańskiego kapitalizmu przesłania wszelkie wady Rosjan. Tylko że na tym tracą oczywiście ludzie naszego regionu. A ta międzynarodówka to rzeczywiście jest DiEM, ale jest jeszcze taka po prostu międzynarodówka progresywna, czyli Progressive International, z której to partia razem wystąpiła.
Mój komentarz tak na samym już koniec odnośnie tego, że ludzie usprawiedliwiający Putina i inwazję na Ukrainę przedstawiają fakty, jest taka, że te fakty są jednak mocno wybiórcze jak również, że bardzo wiele zależy od interpretacji tych faktów. Jak to napisał Fiodor Dostojewski, trochę jak na ironię, biorąc pod uwagę jego poglądy, to 50% zależy od tego, czy umie się fakty interpretować. I na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Łukasz Pawłowski z podcastu amerykańskiego Socjolog Publicysta.
Bardzo dziękuję.
Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.